15 lipca Kościół obchodzi wspomnienie świętego Bonawentury. Natomiast dla niektórych może to być zdziwienie, bo jeżeli pamiętają opis bitwy grunwaldzkiej Jana Długosza, to wiedzą, że bitwa była rozegrana w święto rozesłania apostołów. No jednak od średniowiecza w Kościele kalendarz wspomnień liturgicznych się zmienił, także dzisiaj mamy wspomnienie świętego Bonawentury, biskupa, doktora Kościoła. Był on wybitnym teologiem, intelektualistą, kardynałem Kościoła, profesorem Uniwersytetu w Paryżu, teologiem, autorem licznych rozpraw teologicznych, a jednocześnie prostym franciszkaninem, którego wiadomość o tym, że został mianowany przez papieża kardynałem, została przy myciu naczyń w klasztorze franciszkańskim. I o takiej właśnie prostocie mówi dzisiaj Jezus w dzisiejszej Ewangelii, kiedy dziękuję Ojcu za to, że ten zasłonił objawienie przed ludźmi na pozór roztropnymi, na pozór mądrymi. Czyli bardzo często właśnie tymi ludźmi pozornie mądrymi, pozornie roztropnymi są ludzie o ogromnej wiedzy, o wielkiej specjalistycznej wiedzy w jakiejś dziedzinie. To mogą być profesorowie, to mogą być właśnie intelektualiści, którzy mają zasoby wiedzy, a nie wiedzą, co jest najważniejsze, co jest naprawdę ważne w życiu, gdzie jest prawdziwa mądrość. I dlatego Bonaventura jawi nam się właśnie jako człowiek, który pomimo tej wielkiej wiedzy umiał zachować tą prostotę, tą pokorę, która mu pokazuje wyraźnie, że źródłem prawdziwej i jedynej mądrości życia to jest pokora Ewangelii i przesłanie. Celem życia człowieka jest Bóg. Jak mówimy słowa, że idziemy do nieba, to idziemy do Boga. Jakby Bóg jest dla nas wszystkim, Bóg jest dla człowieka wszystkim. Los człowieka rozstrzyga się w konfrontacji z Bogiem. To, co nazywamy niebem, to będzie po prostu Bóg, życie życiem samego Boga po śmierci, po zmartwychwstaniu. To, co nazywamy piekłem, będzie pozbawieniem Boga. Na pierwszym, najważniejszym męką piekielną będzie pozbawienie Boga. Tak na przykład opisuje to święta Faustyna, którą Jezus w jednej z wizji zabiera do piekła i pokazuje jej, na czym polega, więc ona opisuje w takich punktach bardzo, bardzo racjonalnych, na czym będzie polegało piekło, i mówi, że pierwszą męką piekielną jest to, że ludzie nie będą mieli Boga, a drugą będzie świadomość, że to już będzie na zawsze. Także czyściec jest konfrontacją z Bogiem, jest konfrontacją życia ludzkiego ze świętością Boga, i właśnie ta tęsknota za Bogiem i ta świadomość i konsekwencji własnych grzechów powoduje ten ogień oczyszczający, ogień miłości, ogień, który z jednej strony jest ogniem bolesnym, ale z drugiej strony jest ogniem, który przybliża do ogniem chcianym, ogniem, który przybliża do spotkania z Bogiem. I dlatego Jezus mówi dzisiaj o Ojcu, że wszystko przekazał mi Ojciec mój. Wszystko, czyli to, do czego człowiek jest powołany. To, co Ojciec, Bóg chce objawić ludziom przez swojego Syna. Więc nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Że rozumiem, tylko Ojciec wie, kim jest do końca Jezus Chrystus, odwieczny Logos, który staje się człowiekiem. Ojca nikt nie zna, tylko Syn, a zatem Jezus jest objawieniem Ojca. Bóg staje się człowiekiem, żeby nam objawić Boga. Syn Boży staje się człowiekiem, żeby nam objawić Ojca. I ten, komu Syn zechce objawić. No, Syn chce objawiać wszystkim, natomiast objawia to przez nas, przez swoje wcielenie i przez tych, których rozsyła, przez apostołów, których roześle na cały świat. I jeżeli my chrześcijanie, czyli ochrzczeni, czyli zanurzeni w Chrystusa, świadczymy o Nim, to znaczy, że wszyscy, którym świadczymy, to są ci, którym Ojciec chce objawić swojego Syna, którym Syn chce objawić Ojca, Boga. Dlatego mówi w Dniu Pięćdziesiątnicy: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, będzie zbawiony. I bardzo często właśnie tymi, którzy wierzą, to są ludzie prości. Być może tylko człowiek prosty może uwierzyć Chrystusowi, może uwierzyć pokorze Boga. Święty Paweł mówi, że krzyż jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla Greków. Zgorszeniem dla Żydów, bo w krzyżu nie ma mocy. Żydzi się domagają, że Bóg ma być potężny, Bóg ma ocalać, Bóg ma ratować, Bóg ma karać złych, Bóg ma karać tych wszystkich, którzy na Żydów w swojej historii nastawali, byli dla nich zagrożeniem. I Bóg, który przychodzi w człowieku, który daje się ukrzyżować, jest Bogiem swojej bezradności, dla nich nie do przyjęcia. Podobnie jak nie do przyjęcia będzie dla Greków, filozofów, ludzi o największej wiedzy ówczesnego starożytnego świata, chrześcijaństwo ze swoją nauką o zmartwychwstaniu. Grecy oczekiwali, że śmierć będzie w końcu wyzwoleniem duszy, która jest zniewolona ciałem, które jest słabe, podległe cierpieniu. A chrześcijanie głoszą zmartwychwstanie ciała, ale ciała, które już nie będzie podległe słabością po zmartwychwstaniu, które już nie będzie podległe cierpieniu, słabości, ograniczeniom czasu i przestrzeni, bo będzie ciałem na wzór ciała zmartwychwstałego Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem. To dziedzictwo pychy ludzi, którym wydaje się, że wiedzą więcej od pozostałych, że mają możliwość oceny wiary innych ze swojego punktu widzenia wiedzy. No, ono zawsze było w historii, ono było zawsze jakimś rodzajem gnostyckiej herezji, według której wiedza, oświecenie daje dostęp do zrozumienia świata. Tymczasem nie, Jezus mówi, że to jest dla prostaczków, dla ludzi prostych, prostego serca, którzy jasno wiedzą, tu jest dobro, tu jest zło. Oni mogą nie umieć czytać i pisać, jak mama świętego Jana Bosko. Oni mogą być ludźmi niezwykle prostymi. Muszą być ludźmi prostymi. I wtedy rozumieją głębię Ewangelii. Ich serce, które jest gotowe na miłość Boga, na miłość bliźniego, posiada wiedzę, posiada mądrość, której bardzo często nie mają wielcy tego świata, wielcy intelektualiści tego świata. Dlatego właśnie Bonaventura jest przykładem człowieka, który pomimo tej wielkiej wiedzy, ogromu wiedzy, pozostaje człowiekiem prostym, pozostaje człowiekiem pokornym, pozostaje prostaczkiem. Jak zresztą wszyscy wielcy święci doktorzy Kościoła, którzy mają ogromną wiedzę filozoficzną, teologiczną, a jednocześnie mają świadomość, że to nie może ich wprowadzać, wbijać w żadną pychę. To musi ich tym bardziej prowadzić do wielkiej pokory wobec Boga, wobec drugiego człowieka. Także tego drugiego człowieka, który jest człowiekiem niewykształconym, ale mądrym miłością, mądrym wiarą. Także dzisiejsze pierwsze czytanie jest właśnie o tym, że Bóg decyduje o losach świata. To mądrość Boża decyduje o tym, jak działa historia. I prorok Izajasz mówi o Asyrii jako rózdze gniewu Boga. To znaczy, Bóg używa Asyrii do tego, żeby przywrócić sprawiedliwość w Izraelu. Najazd Asyryjczyków jest konsekwencją odrzucenia przez Izraela wierności Bogu. Więc Asyria będzie narzędziem Boga. Ale król asyryjski wpada w pychę, ale król asyryjski Wydaje mu się, że to on sam, że to jego mocą, że to jego inteligencją, że to jego sprawnością dokonuje się ten podbój, nie rozumiejąc, że to jest wszystko część Bożego planu. I kiedy się pyszni, właśnie przeciwko niemu kieruje się to proroctwo Izajasza. Czy pysznie się siekiera wobec drwala? Siekiera jest tylko narzędziem w ręku drwala. Piła jest tylko narzędziem w ręku tego, który piłuje, tracza. Więc król asyryjski może zrobić tylko tyle, na ile mu pozwoli Bóg, a jeżeli czyni więcej, czyni zło, czyni okrucieństwa, będzie za to ukarany. I taką karą też będzie zaraza, która spadnie na wojska asyryjskie, które po zdobyciu północnego królestwa teraz próbują oblegać Jerozolimę. Nie zdobędą jej wbrew swojej sile, wbrew swojej potędze. Jakby to Bóg decyduje o losach ludów i tutaj będzie to wyglądało w taki sposób, że zaraza doprowadzi do odwrotu wojsk oblegających Jerozolimę, coś co zapowiadał wcześniej Izajasz królowi Achazowi. Chcielibyśmy dzisiaj też zrozumieć na podstawie tego właśnie Słowa Bożego, które do nas przychodzi, że mamy być ludźmi prostymi, pokornymi, że mamy zdobywać wiedzę, bo wiedza jest potrzebna, ale ta wiedza nie ma nas wbijać w pychę. Nie wolno nam się pysznić, uważać, że ktoś inny jest głupszy, że ktoś inny jest prymitywne tylko dlatego, że ja mam, nie wiem co, jakieś wykształcenie, jakiś stopień przy nazwisku naukowy, bo bardzo często właśnie w oczach Bożych jest odwrotnie, że to ludzie pokorni, ludzie niewykształceni, jeżeli tylko są mądrzy wiarą i miłością, to okazują się mądrzejsi od tych wielkich. I my mamy być właśnie takimi ludźmi z wielką wiarą, z wielką miłością, ale też z wielką pokorą.